Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Tylko Bóg prawdziwie nas kocha, przypomniał Franciszek na porannej Eucharystii. Warunkiem przyjmowania migrantów jest stabilna sytuacja demograficzna, inaczej dojdzie do napięć i rozwiną się nacjonalizmy, uważa prefekt Watykańskiej Dykasterii do Spraw Rozwoju. Za 10-15 lat będziemy mieć interkomunię z katolikami, zapewnia przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej. Witam 30 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Uważajmy, aby nie iść za fantazjami i fałszywymi bożkami, bo tylko Bóg nas kocha jak Ojciec i ciągle na nas czeka, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty.
Pomyślmy dziś o rozczarowaniu Boga, który stworzył nas dla miłości, natomiast my szukamy miłości, która jest dobrobytem, szukamy czegoś innego, a nie miłości Boga. Oddalamy się od Boga, który nas wykarmił. To jest wielkopostna refleksja. Ona dobrze nam zrobi. I to powinniśmy robić codziennie, mały rachunek sumienia. Panie, który tak wiele razy śniłeś o mnie, wiem, że się oddaliłem, ale powiedz mi, gdzie, jak mam wrócić. A tu niespodzianka, bo On ciągle na nas czeka, tak jak ojciec na syna marnotrawnego, który zobaczył go idącego z daleka, ponieważ czekał na niego.
Imigracja jest niczym cieknący kran. Aby rozwiązać problem, nie wystarczy na bieżąco wycierać wodę, trzeba jeszcze kran zakręcić, powiedział kardynał Peter Turkson, przewodniczący Watykańskiej Dykasterii do Spraw Integralnego Rozwoju Człowieka. Kardynał Turkson zauważył, że przeciwdziałanie migracji wymaga kroków długofalowych, aby ludzie nie musieli migrować. Z tego względu niezbędne jest m.in. dopuszczenie krajów rozwijających się do światowego rynku. Szef Watykańskiej Dykasterii zwrócił też uwagę na niepokój, jaki budzi dziś masowy napływ migrantów do krajów, które same doświadczają kryzysu demograficznego. Jego zdaniem tam, gdzie zaczyna być więcej przybyszów niż dzieci, zawsze pojawiają się napięcia. Udzielanie azylu jest możliwe, kiedy na szczeblu lokalnym istnieje bezpieczeństwo demograficzne. Kiedy natomiast liczba urodzeń spada, to napływ ludzi z zewnątrz niepokoi lokalne społeczności. Stąd właśnie rodzą się nacjonalizmy, z tego zaniepokojenia, że jakiś kraj zostanie pochłonięty przez ten masowy napływ nowej ludności, powiedział kardynał Turkson. Udział papieża w protestanckich obchodach 500-lecia reformacji w Lund otworzył nowe drogi na polu wzajemnych relacji, uważa przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej biskup Munip Yunan. Podkreśla on, że katolicy na całym świecie biorą przykład z papieża i zacieśniają współpracę z protestantami. Jego zdaniem największym przełomem we wzajemnych relacjach jest podjęcie dyskusji nad interkomunią, czyli wzajemnym dopuszczaniem do komunii. Kościół zawsze nauczał, że jest to niemożliwe, ponieważ luteranie nie mają katolickiej wiary w Eucharystię, a ich pastorzy nie są kapłanami. Luterański biskup Yunan jednak uważa, że za 10, a najdalej za 15 lat uda się dojść do porozumienia w tej sprawie. Przed spotkaniem w Lund nie można było w ogóle rozmawiać o interkomunii. Teraz jest inaczej. W Malmo na konferencji prasowej kardynał Kurt Koch powiedział, że trzeba to uznać za kwestię, którą da się rozważyć. Jest to bardzo ważne. Na najbliższym spotkaniu Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan będziemy rozmawiać o eklezjologii, posłudze duchownej i Eucharystii. Są to trzy kwestie, w których nie ma zgody. Dziś ekumenizm nie zależy już wyłącznie od dialogu teologicznego, ale także od wzajemnego zaufania i przyjaźni. I właśnie dzięki temu zaufaniu i przyjaźni, dzięki otwarciu i sile, która płynie ze spotkania w Lund, wierzę, że za 10, a maksymalnie za 15 lat dojdziemy do porozumienia w tej sprawie. W ciągu 10 lat nasza wspólna komisja mieszana wypracuje porozumienie stwierdzające, że nasze dwa kościoły uznają się nawzajem. Wierzę, że będzie to błogosławieństwem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
30 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Katolickiego Radia Podlasie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, czyli rzecz o sekularyzacji. Materiał przygotowała Joanna Kuczborska. Zapraszamy.
Ksiądz Marcin Bider w studiu ze mną. Witam bardzo serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Dzisiaj chcemy się pochylić nad fragmentem Mateuszowej Ewangelii. Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie. Tak Jezus odpowiedział faryzeuszom, którzy chcieli go w pułapkę złapać. To było pytanie o monetę, o podatek, które nie miało dobrej odpowiedzi. Odpowiedź Jezusa była swego rodzaju majstersztykiem, ale potem te słowa jezusowe żyły już swoim życiem. I na przestrzeni dziejów i dzisiaj każdy używa ich jak wygodnie. Natomiast dla nas chrześcijan te słowa w tym kontekście kulturowym, społecznym, politycznym, w którym żyjemy, są bardzo trudne do zrozumienia, do oddzielenia i do zastosowania. Jak je dziś trzeba zrozumieć? Czy każdy sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć? Czy istnieje jakaś jedna wykładnia Kościoła?
Przede wszystkim słowa Chrystusa, w ogóle cała ta sytuacja, w której Chrystus się znalazł, która jest opisana przez świętego Mateusza w jego Ewangelii, przekazie ewangelicznym, to jest typowa sytuacja zastawienia pułapki na rozmówcę. Czyli jakiejkolwiek by udzielił odpowiedzi, każda odpowiedź będzie zła i będzie niosła dla niego negatywne konsekwencje. Chrystus zastosował tutaj zasady retoryczne, naturalne po prostu, uniknął odpowiedzi.
Ale czy można te słowa, to stwierdzenie Jezusa odnieść do sytuacji życia człowieka w świecie?
No tak,
bo to... Gdzie zaczyna się, gdzie kończy to, co boskie, to cesarskie? Kto wyznacza te granice?
Literatura chrześcijańska tak zinterpretowała te słowa. Jest to znaczenie przenośne. Są dwie sfery. Sfera sacrum i sfera profanum. Sfera nazywana w średniowieczu sacerdocium, czyli tam, gdzie jest kapłaństwo, tam, gdzie jest związana ofiara, i imperium, tam, gdzie jest władza cesarska. I przez wieki te dwa porządki w sensie politycznym wzajemnie ścierały się i były różne koleje losów. Natomiast my w tej chwili, w okresie, w którym my żyjemy, to nie dotyczy relacji państwu-kościół, generalnie mówiąc. Tylko to znacznie głębiej poszło, ponieważ doszło do sytuacji, w której mniej więcej 200 lat temu zanegowano w ogóle sens metafizyki, istnienia metafizyki w kulturze, czyli ogólnych zasad, po prostu na czym ten świat jest tak jak choinka bożonarodzeniowa. Mamy dużo bombek, są cukierki, no zależy jakie kto ma upodobania, jakie są tradycje w domu, różne rzeczy, jakieś słodkości się wiesza na choince. Natomiast szkieletem jest to drzewko i w pewnym sensie to drzewko wyrzucono. I co z tego, że my mamy dużo tych elementów, jak my nie wiemy, co z tym zrobić. Musi być jakiś system ułożenia i metafizyka jest rodzajem takiego systemu. To była jedna rzecz, a druga, zanegowano tak naprawdę związek przyczynowy. Bo jeżeli odrzuca się metafizykę, czyli ogólne istnienie świata, jak on jest zbudowany w ogóle, no to wyrzucono istnienie Boga tak naprawdę ze świata. I człowiek został w pewnym sensie osamotniony, został sam.
I nie dziwne, że sobie nie radzi.
Sam ze sobą. I on się stał wyznacznikiem wszystkiego. Dalej następne kroki, no to jest ateizm. I to, co się na naszych oczach dzieje, to następuje wyrugowanie, nie tyle nawet religii już, ale religijnego sposobu myślenia życia społecznego. Z poziomu kultury. I w tym kontekście ja bym tak rozumiał te słowa. Że tu nie chodzi o stosunek państwa do kościoła, czy stosunek jednych organów do drugich. Absolutnie nie. Tu dotyczy rzeczy jeszcze głębszych. Dotyczy w ogóle roli człowieka w świecie, w którym żyje i to się skupia, jeśli idzie w ogóle o porządek publiczny, w prawie. Czym to prawo właśnie jest? Czy płacić podatek, czy nie? No jeżeli będziemy się tak zastanawiać, no to wpadziemy w kazuistykę. A jeżeli my nie mamy naczelnych zasad, którymi się kierujemy, no to po prostu rozpuścimy jak cukier w wodzie. Ile osób, tyle opinii będzie.
I tak się rzeczywiście dzieje w tej postoświeceniowej epoce, czy to już epokach należy mówić.
To jest postmodernistyczna.
Tak, to człowiek jest rzeczywiście pogubiony, bo nie ma tego szkieletu, a i z kazuistyką sobie nie bardzo radzimy.
No bo nie mamy ogólnych zasad. Nie wiemy, czym jest miłość. Nie wiemy, kim jest człowiek, czy jest zwierzęciem takim jak ta reszta, czy jest kimś więcej. No jeśli nie ma transcendencji, odniesienia do czegoś, coś nadprzyrodzony, do kogoś, kto jest nadprzyrodzony, ponad nami, no to sami zostajemy. Jeśli nie ma Boga trójjedynego, no to nie mamy pojęcia w ogóle osoby, więc ludzie nie mówią o człowieku jako o sobie, tylko się mówi o jednostce. Nie jest to w zupełności przypadek. człowiek jest traktowany jako tylko element przyrody.
Czyli wynikiem tych złożonych procesów, o których ksiądz wspomniał, jest sytuacja, którą określa się mianem sekularyzacji, zeświadczenia. Bardziej bliskie określenie, myślę, wielu ludziom.
Tak, czyli sposób życia, funkcjonowania jest niereligijny. Czyli życie człowieka uległo laicyzacji polegającej na tym, że ono nie ma tej transcendencji. Więc święta, staje się to wszystko folklorem. Więc istnienie Boga w ogóle w sensie intelektualnym, ja nie mówię tutaj o sprawach wiary na razie nawet, to jest gwarancją tego, że człowiek ma zachowane swoje miejsce, ponieważ zasadą naszego życia nie jest my sami, no tylko On jest. I to jest doświadczalnie, ponieważ ludzie się rodzą i umierają.
Takie wykreślenie Boga ma daleko idące konsekwencje, no bo świat nie znosi pustki, jeżeli nie ma Boga.
No to, musimy,
to człowiek jest Bogiem.
Jest Bogiem. Musimy wtedy, zamiast tej choinki bożonarodzeniowej, że tak powiem, o której ja tutaj wspomniałem, no musimy coś innego wymyślić. Więc wprowadza się na to miejsce na przykład psychologię. I to ma pewien posmak jakiejś nadprzyrodzoności, ale to...
Próbuje coś tłumaczyć
coś
jednak.
Tłumaczyć próbuje człowiekowi, no ale jest to nauka probabilistyczna. No, na podstawie jakiejś obserwacji próbujemy wyciągać jakieś ogólne wnioski. Przy czym te wnioski są uzależnione od systemu, który my wyznajemy. Czyli na dane zjawisko mamy ileś definicji. Sama w sobie jest relatywna, ponieważ jest uzależniona od zasad pierwszych. Socjologia podobnie. Powiedzmy dla mas... I jest inna propozycja, jest to tak zwana naukowość, czyli nauka nam odpowiada na wszelkie pytania. No nauka nie jest w stanie tego zrobić, bo nauka odpowiada jak, ile, gdzie, ale nie po co albo dlaczego, ponieważ to nie jest jej kompetencja.
Z punktu widzenia Polski, my patrzymy na zachodnią Europę, gdzie te zjawiska sekularyzacji bardzo daleko zaszły i wydaje nam się, że nam jeszcze daleko do takiego stanu. Niemniej jednak ludzie, którzy deklarują się jako wierzący, jako chrześcijanie, mają już problemy z tym, co boskie, z tym, co cesarskie, z tą sferą sakrum i profanum. Czasem sprowadza się do tego, że dajemy sobie wmówić i wciąż jesteśmy w defensywie, że religia to jest sprawa prywatna.
No to jest spuścizna po marksizmie. Sprawa prywatna, bo Bóg jest sprawą prywatną. Osoba boska nie jest sprawą publiczną dla ludzi, tylko jest sprawą prywatną. A proszę zauważyć, że w prawie ochronie nie podlega ani imię boskie, ponieważ jest subiektywnie traktowane, ani nic innego, tylko uczucia. A kto potrafi zdefiniować uczucia? No jedynie tutaj psychologia, ale tak jak mówię, jak psychologia nawet nie jest w stanie pewnie uzgodnić, czym są te uczucia. No to wszystko zależy od sądów i w pewnym sensie praktycznie w życiu społecznym te ogólne zasady wyznaczają sądy, no ale sądy, no nie oszukujmy się, to są ludzie, którzy tam pracują i te decyzje są różnie podejmowane. Czyli ostatecznie to człowiek nadaje temu sens. Nie wiem, jakkolwiek moglibyśmy nadać wysoką rangę orzeczeniom sądowym, to ostatecznie to człowiek się autodefiniuje, bo wyroki boskie są inne.
No właśnie, jeszcze wróćmy do tych sfer sakrum i profanum. Zepchnięci do kościołów i własnych izdebek chrześcijanie nie są w stanie realizować swojej wiary, bo nie da się tak oddzielić w życiu decyzji, wyborów, ocen, zapatrywań, planów, żeby jak skalpelem przeciąć, gdzie jest świat państwa, prawa, a gdzie kwestia i konsekwencje wiary, wyznawania wiary w jedynego Boga.
Bo to są zabiegi wszystko intelektualne. Ten skalpel jest wynikiem pewnych działań intelektualnych. Tego się nie da zrobić, bo się nie da człowieka rozczłonkować. Jak się go rozczłonkuje, to umrze. Furtką tak naprawdę do sekularyzacji ludzkich serc i umysłów jest racjonalizacja. Jest racjonalizm, który próbuje wszystko wytłumaczyć tymi takimi ubogimi środkami, które my mamy w naszych rękach. Wschód chrześcijański nie ulega tym procesom, w dużej części dzięki swojemu mistycyzmowi. Wschód jest mistyczny. Czym więcej mistyki, ale nie takiej mistyki dla ubogich, powiedzmy, że to jest, ja tu może trochę przerysowuję, ale taka mistyka, powiedzmy, jest to w ludziach pragnienie nadprzyrodzoności. Proszę się zobaczyć, jak się mnożą objawienia, uzdrowiciele, jakieś medium, które pośredniczy z kimś, jakimiś duchami, które nie są nazwane po imieniu.
I ta podaż odpowiada zapotrzebowaniom
tak,
ludzi.
Tak, tak, oczywiście, a demony tutaj w dużej części też odpowiadają na to zapotrzebowanie. Proszę zauważyć, że jest ta wielka potrzeba. Natomiast od strony intelektualnej, intelekt się w ogóle z tego wycofał, ludzki, dlatego, że no nie ma tych narzędzi metafizycznych. Zostaje psychologia, no ale psychologia jest ślepa. Ona owszem, pewne procesy jest w stanie prześledzić, ale tylko do pewnego momentu.
Sekularyzm, który może się wydawać osiągnięciem wolności, że każdy ma prawo do swojej prawdy, swojej definicji, swojego postrzegania świata, prowadzi do zatracenia. Nie, i robi duże spustoszenia też wśród osób wierzących.
Nie, on doprowadzi do wojny. Wojny, powiedzmy, konfliktu między ludźmi. To jest myśl oświeceniowa. Tutaj był Lewiatan napisany przez Hobbesa, w którym takie sławne zdanie powtarzane przez wielu ludzi, nawet ludzie nie wiedzą skąd ono pochodzi. A pochodzi z tamtego dzieła, które mówi, że człowiek człowiekowi wilkiem. Dlatego, że każdy posiada swoją wolność. I dochodzi do zderzenia. Kto będzie to, powiedzmy, reglamentował? Albo władza państwowa, albo sądy. Więc w myśli amerykańskiej pojawiły się takie poglądy na temat teorii sprawiedliwości. Ludzie zaczęli wymyślać, że tak powiem, teorię sprawiedliwości, czyli reguły, jak my mamy się zachować. Bo brakuje nam podstawowej zasady, czym jest sprawiedliwość. A ona ma tylko boskie umocowanie. Jeżeli Boga wyrzucimy, my nie wiemy, czym jest sprawiedliwość. Więc ludzie biegną ze wszystkim do sądów. Bo robienie procesów również w Polsce pewnie niedługo będzie sportem narodowym. Ale tak naprawdę poszukują ludzie sprawiedliwości. Bo jeżeli nie oczekujemy na boską sprawiedliwość, czyli umiejętność znoszenia pewnych przeciwności w życiu, to co mówi Ewangelia o krzyżu, męczennicy o tym mówią, no to cóż, no to będziemy dochodzili swoich praw. Jeśli wyrzucimy Boga z systemu prawnego, no to może zawędrować ten system prawny gdziekolwiek, bo podkładamy tylko wartości. Aksjologię zmieniamy w tym systemie i on będzie wędrował tam, gdzie go po prostu popchniemy.
Czy pojedynczy ludzie wierzący są w stanie zaradzić temu zjawisku?
Kluczem do tego jest edukacja. Jeszcze raz edukacja. Ona nie tylko powinna przekazywać wiedzę, ale powinna mówić, kim jest człowiek, jaki jest cel ludzkiego życia. I jeżeli przywrócimy Boga do sfery intelektualnej, jeśli to się uda, to same rzeczy zaczną odnajdywać właściwe swoje miejsce. Jeśli nie, to tak jak w Starym Testamencie jest opisane, że król Cyrus wydał edykt i pozwolił Żydom wrócić z Babilonu do Jerozolimy, żeby odbudowali świątynię. Więc Ewangelia w sensie intelektualnym nie jest głoszona, poganie ją będą głosić. I to się na naszych oczach dokonuje. To się fatalnie zakończy, no. Bo to są sztuczne koncepcje ludzkie, no, ludzki rozum, pomimo tego, że posiada ogromne możliwości, no nie jest w stanie zorganizować sobie życia w ten sposób, żeby unormować miliony sytuacji, które są nieprzewidywalne. Naszą odpowiedzią wierzących jest boska opatrzność, że Bóg potrafi tymi rzeczami wszystkimi zarządzać w taki sposób, że one się po prostu nie zderzają ze sobą, harmonijnie funkcjonują. Natomiast On jest potrzebny. Więc jeśli my się tylko na uczuciach własnych będziemy koncentrowali jako wyznaczniku boskości, to głęboko zawiedziemy, bo nas demony zaprowadzą w miejsce, z którego naprawdę będzie nam bardzo trudno wyjść.
Czy można postawić taką tezę, żeby bardzo dbać o Boga w naszym życiu i wtedy te rozstrzygnięcia, co Bogu, co cesarzowi, jakby przyjdą same?
Przede wszystkim trzeba żyć w łasce uświęcającej, czy chodzić do spowiedzi świętej i co miesiąc najlepiej. Wtedy człowiek ma jasność umysłu i czyste serce. I jego decyzje są podejmowane, no człowiek jest oświecony łaską Ducha Świętego. Jego te moce intelektualne. A jeśli tego nie ma, no to człowiek jest skazany no, na metody prób i błędów. Po prostu łaska uświęcająca.
Wybór należy do nas. Dziękuję za tę diagnozę i nadzieję też w dzisiejszej rozmowie księdzu Marcinowi Biterowi.
Audycję przygotowała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasia. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.